Przeczytajmy kolejny fragment Pisma Świętego i to będzie już nasz tekst kazalny, jak to się mówi. Ewangelia Marka, 7 rozdział, wersety od 1 do 23. Zeszli się do niego faryzeusze oraz pewni znawcy prawa z Jerozolimy. Zauważyli oni, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw w odpowiedni sposób nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli i których przestrzegają, takich jak obmywanie kubków, dzbanów, miednic i łóżek. Zapytali go zatem faryzeusze i znawcy prawa: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękami? On zaś im odpowiedział: trafnie Izajasz powiedział o was, obłudnikach, w swoim proroctwie: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. I ciągnął dalej: sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast niego obstawać przy własnej nauce. Mojżesz bowiem powiedział: szanuj swego ojca i swoją matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie: jeśli by człowiek powiedział ojcu lub matce, korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie, jest darem ofiarnym, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca albo matki. Tak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie słowo Boga i wiele tym podobnych rzeczy robicie. Znów przywołał do siebie tłum i zaczął do nich przemawiać: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic, co do człowieka wchodzi z zewnątrz, nie może uczynić go nieczystym, lecz rzeczy, które wychodzą z człowieka, to one właśnie czynią go nieczystym. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. A gdy opuścił tłum i znalazł się w domu, jego uczniowie zagadnęli go o tę przypowieść. Wtedy im powiedział: to i wy jesteście tak niepojętni? Nie rozumiecie, że nic, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym? Przecież nie wchodzi do jego serca, tylko do żołądka i jest potem wydalane na zewnątrz. W ten sposób Jezus uznał wszystkie pokarmy za czyste. I mówił dalej: człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi. Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, prowadź nas przez to Słowo, prowadzaj nas w prawdę, abyśmy rozumieli, co chcesz do nas powiedzieć, czego nas uczysz, Panie. Proszę Ciebie, żeby to Słowo też ożywiało nas i powodowało większą gorliwość i oddanie dla Ciebie. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś przez Ducha Świętego mówił do naszych serc i żebyśmy mogli to właściwie zastosować w swoim własnym życiu, żebyśmy byli nie tylko słuchaczami Słowa, ale przede wszystkim słuchaczami i wykonawcami tego Słowa. Amen. Więc zostawiamy na razie podstawy nauki o Chrystusie, żeby może niektórzy potrzebują odpocząć od pewnych podstaw i chciałbym, żebyśmy się zajęli teraz właśnie, wrócili do Ewangelii Marka i kontynuowali rozważanie Ewangelii Marka i zaczniemy od 7 rozdziału. I tutaj mamy historię, w której są poruszone dwie takie kluczowe kwestie. Jakie to kwestie, to zobaczymy, ale są to dwie kluczowe kwestie, jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci. o czczenie Boga. I czytamy, że do Jezusa przyszli faryzeusze oraz pewni znawcy prawa. No, kim są ci ludzie? Kolejne wersety pozwalają nam zrozumieć, kim oni są. Ci ludzie zauważyli, że uczniowie Jezusa nie jedzą chleba rękami, które wcześniej zostały obmyte. I tekst nasz mówi o jedzeniu chleba nieczystymi rękami. Ale nie chodzi tu o to, że uczniowie Jezusa nie zachowywali zasad higieny, a ci faryzeusze i znawcy prawa zachowywali zasady higieny. Nie chodzi o to, że na przykład ich ręce uczniów były fizycznie brudne i takimi brudnymi rękami brali chleb i go jedli, malowali, czy w glinie coś robili, prawda? Pobrudzili się i takimi rękami jedli chleb. Nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o inny rodzaj nieczystości. I Marek w wersetach 3 i 4 wyjaśnia nam, o co chodzi z tą nieczystością. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw w odpowiedni sposób nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli i których przestrzegają, takich jak obmywanie kubków, dzbanów, miednic i łóżek. Więc Marek wyjaśnia nam, że jedzenie chleba obmytymi rękami jest częścią pewnej tradycji żydowskiej. Jest to tak zwana tradycja starszych, czyli tradycja, która wywodzi się od, można powiedzieć, religijnych przywódców, od znawców prawa mojżeszowego. I ta tradycja starszych, te różne przykazania, nakazy stały się elementem oddawania Bogu czci, można powiedzieć, stały się elementem tego judaizmu rabinicznego. I zatem wracając do uczniów, nie chodziło o to, że oni jadali chleb w niehigieniczny sposób, mając brudne fizycznie ręce. Raczej chodziło o to, że ręce, które nie zostały przed jedzeniem chleba w konkretny sposób obmyte, były uważane za rytualnie nieczyste. One mogły być fizycznie czyste, na nich mogło nie być żadnego brudu, żadnego fizycznego brudu, ale jeśli przed zjedzeniem chleba nie zostały obmyte we właściwy sposób, to były uważane za rytualnie nieczyste. I dotyczyło to wyłącznie spożywania chleba. Jeśli taki Żyd chciał na przykład zjeść oliwkę, to nie musiał obmywać rąk, po prostu mógł tą oliwkę wziąć i włożyć do ust i zjeść. Nie było żadnego problemu. Natomiast jeśli chodzi o spożywanie chleba, to już był taki wymóg. Może się ktoś dziwi i tak, co to za dziwne zwyczaje mają, ale my też mamy swoje naleciałości, mamy swoje zwyczaje. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak kiedyś, nie wiem, może wasi rodzice, jak brali bochenek chleba i chcieli go ukroić, to co najpierw robili? No, robili znak krzyża nożem na tym chlebie i dopiero potem można było ten chleb pokroić. Więc no, nie są to jakieś takie, można powiedzieć, odległe zwyczaje. Ale pytanie, skąd się wzięła taka tradycja, takie przykazania? Więc można dużo powiedzieć, więc posłużę się pewnym uproszczeniem. Trzeba powiedzieć, że prawo mojżeszowe, czyli prawo, które nadał Bóg Żydom za pośrednictwem Mojżesza, zawierało różne przepisy, które między innymi dotyczyły kapłanów, a kapłani byli ludźmi oddelegowanymi przez Boga, czy wybranymi przez Boga do tego, żeby służyli w świątyni, żeby sprawowali kult Boga Jahwe, żeby byli pośrednikami między człowiekiem i Bogiem, czyli byli oddelegowani do składania ofiar. I Bóg wymagał od kapłanów więcej niż od, można powiedzieć, takiego zwykłego, nie wiem, Kowalskiego, chociaż no, od zwykłego Żyda. Te przepisy mówiły, jak kapłani mają zachować rytualną czystość, aby móc stawać przed Bogiem w należyty sposób i żeby służyć przed Bogiem w należyty sposób. I na przykład w 30 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej czytamy o pewnego rodzaju obmyciach, które były konieczne, zanim kapłan przystąpił do służby. Pan przemówił również do Mojżesza tymi słowy: zbuduj brązową kadź wraz z brązową podstawą. Ma ona służyć do obmywań. Kać tę ustawisz między namiotem spotkania a ołtarzem i wypełnisz ją wodą. Aaron, czyli najwyższy kapłan, i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. Będą to czynić przed swoim wejściem do namiotu spotkania, aby nie pomarli. Podobnie będą czynić przed przystąpieniem do służby przy ołtarzu, gdy będą chcieli złożyć ofiarę ogniową dla Pana. Wtedy także obmyją swoje ręce i nogi, aby nie pomarli. Aaron i jego synowie będą to czynić na mocy wiecznej ustawy, oni i ich potomstwo, po wszystkie pokolenia. Więc mamy właśnie przykład tego, że od kapłanów było oczekiwanie, czy Bóg oczekiwał, że będą zachowywali taką rytualną czystość, w związku z tym będą poddawać się różnym obmywaniom, różnym procedurom, które mają tę rytualną czystość im pozwolić zachować. I pewni gorliwi Żydzi w pewnym okresie historii Żydów, historii Izraela, czyli można powiedzieć faryzeusze, stwierdzili, że w zasadzie to, żeby wykazać tą swoją gorliwość, prawda, to dobrze by było, żeby te pewne przepisy prawa mojżeszowego dotyczące kapłanów zaadoptować dla zwykłego, przeciętnego Żyda. Czyli jeżeli Żyd chciał pokazać swoją gorliwość dla Boga i oddanie Bogu, no to dobrze by było, gdyby on zachowywał pewne obmycia, takie jakie mają kapłani. Tylko że oczywiście dostosowane do tego zwykłego, przeciętnego Kowalskiego. Właśnie i w ten sposób mogli okazać swoją gorliwość i oddanie dla Boga. To doprowadziło do tego, że zwykli ludzie przejęli od kapłanów pewne rytualne obmywania. Na przykład właśnie jak czytaliśmy tutaj, kapłan zanim wszedł do świątyni, do namiotu spotkania, no to musiał umyć ręce i nogi. Jeżeli chciał złożyć ofiarę na ołtarzu, to też musiał umyć ręce i nogi. I zwykli ludzie przejęli też to obmywanie rąk przed poranną modlitwą. Czyli jeżeli Żyd chciał się pomodlić rano, a był pewien chyba nakaz modlitwy, więc najpierw musiał obmyć ręce w odpowiedni sposób i dopiero potem mógł te ręce wznosić do Boga. Więc wielu Żydów, i jeszcze dodam tylko, że na przykład już w II wieku przed Chrystusem wielu Żydów przyjęło właśnie te rytualne obmywania i regularnie obmywali ręce przed poranną modlitwą. Czyli to widzimy, że już przed narodzeniem Chrystusa ta tradycja się pojawia. A zwyczaj obmywania rąk przed jedzeniem chleba też pochodzi z praktyki kapłańskiej, czy z praktyki kapłanów. Ponieważ kapłani w świątyni był wystawiony specjalny kosz, do którego wkładano chleby i kapłani mogli te chleby spożywać. I widać, że była praktyka, że kapłan zanim spożyje ten chleb, to musi obmyć swoje ręce. Więc Żydzi też zaczęli postępować w taki sposób, jeśli chodzi o spożywanie chleba. To też wymagało rytualnego obmywania i do III wieku po Chrystusie jedzenie chleba nieobmytymi rękami no już było mocno potępiane przez Żydów. Tak więc to już, widzimy, że to, ten proces zaczął się przed narodzeniem Chrystusa. Widzimy, że to ma miejsce, kiedy Jezus już jest na ziemi, kiedy służy i potem jeszcze to się bardziej, można powiedzieć, zatwardza. Zatem ci przywódcy religijni, starsi czy faryzeusze i uczeni w piśmie stworzyli pewien system zasad, które miały być przestrzegane przez Żydów w celu oddzielenia się od tego, co nieczyste, od tego zanieczyszczenia, które jest na świecie. Stąd też nazwa faryzeusze, która oznacza oddzieleni, odseparowani. Dążeniem faryzeuszy było właśnie ta trwanie w tej czystości przed Bogiem jako wyraz oddania Bogu, jako wyraz gorliwości dla Boga. I te zasady nie dotyczyły wyłącznie jedzenia chleba. Dotyczyły też innych kwestii. Marek wspomina nam o zwyczaju obmywania kubków, obmywania dzbanów, obmywania miednic, a także łóżek. I tam nie ma błędu, łyżek. Bo ja myślałem, jak czytałem, że o, chyba jakaś literówka, bo miednice, kubki, no to łyżki tutaj by pasowało, nie, nie łóżka, tylko łyżki, ale jak sprawdziłem, się okazało, że tam nie ma błędu, nie ma literówki. Chodzi o łóżka, ale to są nie łóżka do spania, tylko łóżka specjalne, które były używane do spożywania posiłków. Nie wiem, jak może jakiś film wam przychodzi do głowy, nie wiem, Quo Vadis, który pokazuje kulturę grecko-rzymską, to Rzymianie spożywali posiłki na specjalnych takich łożach wokół stołu, więc u Żydów też to widać było. Więc oni to obmywali nie łyżki, ale łóżka, co mnie zaskoczyło. Tak? No ale to jakby jest związane z jedzeniem, więc wcale nie dziwi. Ale te zasady, jak też później zobaczymy, dotyczyły też wielu innych kwestii. Te różne przykazania, które zostały wprowadzone, dotyczyły wielu innych kwestii. Więc widzimy, że ta tradycja starszych, te przepisy wymyślone przez pewnych ludzi stały się bardzo ważne w judaizmie rabinicznym, a stały się bardzo ważne, ponieważ kwestia rytualnej czystości była dla nich ważna. Więc widzimy, że na początku to wypływa z dobrych pobudek. My chcemy pokazać Bogu nasze oddanie, naszą gorliwość, nasze zaangażowanie właśnie w oddawanie Bogu czci, więc będziemy starać się przestrzegać prawa mojżeszowego, ale z czasem to gdzieś zaczyna zbaczać na inne tory i pojawiają się nowe przykazania, nowe nakazy, których Bóg nie podał, ale które stały się, które przyszły od ludzi, jakichś autorytetów religijnych. Więc widzimy, że ta kwestia rytualnej czystości była dla nich ważna, a była dla nich ważna, ponieważ w ten sposób chcieli pokazać swoje oddanie Bogu oraz Jego przykazaniu, które przecież mówi: będziecie mi więc święci, gdyż ja, Pan, jestem święty i wydzieliłem was pośród ludów, abyście byli moi. Więc oni też chcieli się oddzielić, odseparować, stąd nazwa faryzeusze. I wróćmy do naszej historii. Tak, dalej w wersecie 5 czytamy, że faryzeusze zadają pytanie Jezusowi. Zapytali go zatem faryzeusze i znawcy prawa: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękami? No to pytanie pokazuje, że dla faryzeuszy i dla znawców prawa to nie była jakaś trywialna kwestia, to nie było coś błahego, to było bardzo poważne, można powiedzieć, zaniedbanie, wykroczenie. Dla nich było to bardzo ważne, aby jeść chleb obmytymi rękami. Więc można powiedzieć, że w zasadzie to pytanie no nie jest jako takim pytaniem, ale w zasadzie jest zarzutem skierowanym wobec Jezusa, a w zasadzie to mamy tutaj dwa zarzuty skierowane wobec Jezusa w związku z Jego uczniami. Pierwszy zarzut jest taki: dlaczego Jego uczniowie nie postępują według tradycji starszych? Czyli dlaczego uczniowie Jezusa nie stosują się do tradycji starszych, do tradycji, która jest powszechnie uznana i zachowywana przez Żydów? Czyli jest tutaj poruszona, można powiedzieć, kwestia autorytetu, jaki ma tradycja starszych. Drugi zarzut natomiast jest taki: dlaczego uczniowie Jezusa jedzą chleb nieobmytymi rękami, czyli dlaczego nie dbają o rytualną czystość, która jest tak ważna przecież przed Bogiem, czyli dlaczego nie ignorują właśnie oddawanie Bogu czci. Jezus w wersetach od 6 do 23 udziela odpowiedzi na te zarzuty. I dzisiaj chciałem, abyśmy się skupili na pierwszym zarzucie dotyczącym postępowania niezgodnego z tradycją starszych i zobaczyli, jak Jezus się do tego ustosunkował, a w następnym tygodniu, jeśli Bóg pozwoli, zajmiemy się drugą częścią odpowiedzi Jezusa odnośnie czystości, czy też nieczystości. Więc Jezus, drugi punkt, Jezus a tradycja starszych. Więc widzimy, jaki zarzut padł, jakie pytanie zadali faryzeusze, więc jeszcze przeczytajmy, jak Jezus na to odpowiedział. On zaś im odpowiedział: trafnie Izajasz powiedział o was, o błudnikach, w swoim proroctwie. Ten lud czci mnie wargami, lecz serce jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. I ciągnął dalej, sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast niego obstawać przy własnej nauce. Mojżesz bowiem powiedział, szanuj swego ojca i swoją matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie, jeśli by człowiek powiedział ojcu lub matce korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie, jest darem ofiarnym, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca albo matki. Tak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie słowo Boga i wiele tym podobnych rzeczy robicie. Więc można powiedzieć, że Jezus odpowiada pięknym za nadobne. Jeżeli faryzeusze i znawcy prawa stawiają Jezusowi zarzuty, to on też stawia faryzeuszom i znawcom prawa zarzuty. I biorąc pod uwagę to proroctwo, na które powołuje się Jezus, no to widać, że zarzuty, jakie Jezus ma wobec faryzeuszy, są bardzo poważne. Oczywiście faryzeusze też zarzucali uczniom Jezusa, czyli też Jezusowi poważne zarzuty, we ich zdaniem. Jaki to jest zarzut? Tak? Jaki jest to zarzut? Żebyśmy zrozumieli i koncepcję tego. O czym mówi Jezus, powołując się na proroctwo Izajasza. Czyli jaki Jezus stawia zarzut faryzeuszom i znawcom. Jakie jest największe i najważniejsze przykazanie Boga? Można od tego zacząć. Jezus mówi nam w Ewangelii Marka w 12 rozdziale. Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Drugie zaś co do ważności brzmi tak. Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Wtedy znawca prawa skomentował, dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś. Bóg jest jeden i poza nim nie ma innego. A kochać go całym sercem, każdą myślą i ze wszystkich sił, bliźniego zaś kochać jak samego siebie, znaczy więcej niż wszelkie całopalenia i inne ofiary. To znaczy, że to, czego Bóg pragnie, to przede wszystkim Bóg pragnie serca człowieka. Bóg pragnie, aby człowiek był przepełniony miłością do Boga. W sercu, w myśli, w działaniu. A na czym polega miłość do Boga? Można by zadać pytanie. Drugi list Jana 1,6. Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Miłość wyraża się w postępowaniu. Więc jeżeli Bóg wzywa, czy daje przykazania, aby Go kochać, to znaczy, że oczekuje, że będziemy słuchać Go, że będziemy posłuszni Jego przykazaniom. Więc kiedy trzymamy się przykazań ludzkich bardziej niż trzymamy się Bożego Słowa, albo trzymamy się przykazań ludzkich, a nie trzymamy się Bożego Słowa, nie trzymamy się Bożych przykazań, to trudno mówić o jakimkolwiek oddawaniu Bogu czci. Jeśli trzymamy się bardziej ludzkich przykazań niż Bożych przykazań, to znaczy, że nasze serce jest daleko od Boga. Ludzkie przykazania, ludzkie tradycje są dla nas ważniejsze. A skoro są ważniejsze, to znaczy, że nasze serce jest z nimi związane, a nie z Bożym Słowem. A jeśli jesteśmy oddaleni od Boga, czy jesteśmy daleko od Boga, to nasze oddawanie Bogu czci sprowadza się w zasadzie do pustych słów. Cześć dla Boga musi wypływać z serca, z miłości do Niego i do Jego słowa, Jego przykazań. Natomiast faryzeusze i znawcy prawa porzucili przykazanie Boże na rzecz ludzkiej tradycji, na rzecz tradycji starszych. unieważniają Boże Słowo czy Boże przykazania, aby zamiast nich trzymać się ludzkich przykazań, więc jest to bardzo poważne oskarżenie ze strony Jezusa. Jest to oskarżenie o odstępstwo od Boga. Dlatego też Jezus określa faryzeuszy jako obłudników. I dalej Jezus podaje przykład tego odstępstwa. Jezus odnosi się do 5. przykazania dekalogu. Szanuj swego ojca i swoją matkę. Ale Jezus też dodaje kolejne przykazanie z prawa mojżeszowego. Kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. Tym samym pokazuje nam, jak ważne jest to przykazanie w Bożych oczach, jak ważne jest, aby szanować swoich rodziców, jak ważne jest, żeby dbać o właściwe relacje z nimi. A jak faryzeusze i znawcy prawa unieważnili to przykazanie? No czytamy, wy natomiast mówicie, jeśli by człowiek powiedział ojcu lub matce korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie, jest darem ofiarnym, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca albo matki. Tak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie Słowo Boga i wiele tym podobnych rzeczy robicie. Więc generalnie piąte przykazanie nakazywało między innymi troskę o swoich rodziców. Obowiązkiem dzieci wobec rodziców było zapewnić swoim rodzicom wsparcie, szczególnie w starości, kiedy nie mogą już pracować, kiedy są już na przykład schorowani, to trzeba było ich wspierać. Natomiast tradycja starszych, te przykazania, które zostały wprowadzone przez ludzi, dawały możliwość obejścia tego przykazania. W jaki sposób? Wystarczyło użyć przysięgi korban tak zwanej. Czyli jest to też wzięte z prawa mojżeszowego. Korban oznaczało ofiarę. Jeżeli ktoś składał ofiarę Bogu, to był to korban tak zwany. I później gdzieś to... Więc to jest to trochę skomplikowana idea z tym korbanem. Postaram się prosto wyjaśnić. Natomiast właśnie tradycja starszych mówiła, że można zrobić korban. No nie? Jeżeli mam jakieś środki, które powinienem przeznaczyć na wsparcie rodziców, to ja mogę powiedzieć korban na te środki i wtedy one stają się w pewnym sensie zamrożone. Znaczy, nie muszę ich dawać już Bogu do świątyni, nie muszę określać, kiedy ja te pieniądze, te środki dam Bogu na ofiarę. Równie dobrze może się to stać po mojej śmierci. Więc to jest jedna rzecz, jedna strona medalu. A druga strona medalu jest taka, że skoro ja powiedziałem korban na te środki, to moi rodzice nie mają absolutnie żadnego prawa do tych pieniędzy, do tych środków. Nie mogą się odwoływać, nie mogą się powoływać. To już jest jakby odcięte. Jest taka miszna, jest taka książka. Żydzi mają misznę, właśnie w tej misznie mają swoją tradycję spisaną i tam jest podany taki trochę śmieszny przykład tego korbanu. Bo pewien człowiek właśnie, nie wiemy w jakiej sytuacji, ale powiedział korban na swój majątek w stosunku do swoich rodziców. No i to się wiązało z tym, że rodzice czy ojciec nie miał wstępu do jego domu. No a syn tego człowieka, czyli wnuczek tego ojca, brał ślub. Więc ten syn stwierdził, no dobrze by było, żeby ojciec przyszedł na imprezę, tak? No ale że był korban, to było niemożliwe, żeby przyszedł. Więc stwierdził, to ja przeniosę tę własność, moją własność, ten dziedziniec i tą imprezę na mojego przyjaciela, sąsiada. I wtedy, jak już będzie to należało do sąsiada, to mój ojciec może przyjść na tą imprezę, na ten ślub, na to wesele. Tyle, że nie przewidział jednej sytuacji, że ten przyjaciel stwierdził, że on już mu nie zwróci tego. I powiedział korban temu swojemu sąsiadowi. I później sprawa trafiła do tych starszych. tak, którzy rozpatrywali tą apelację czy sprawę i stwierdzili, nie, skoro korban zostało użyte, to nie ma, to już jest nieodwołalne. Nie można tego przywrócić, jeżeli ktoś nie chce, więc nie może się domagać zwrotu tego, co powierzył swojemu sąsiadowi. Więc widzimy, że to korban było takim bardzo, bardzo mocnym, ważniejszym dla faryzeuszy, dla starszych właśnie niż przykazanie dekalogu, które przecież jest podstawą całego prawa mojżeszowego. Więc tak działo to korban, czyli to, co ode mnie się Tobie należy, to ja daję Bogu na ofiarę. Czyli ja mogę z tego korzystać w nieokreślonym czasie, znaczy nie muszę jakoś tego dawać już do świątyni Bogu na ofiarę, ale Ty z tego nie możesz korzystać. Więc w taki sposób unieważnili, ta tradycja unieważniała przykazanie i Jezus mówi, że wiele innych podobnych rzeczy było w tej tradycji zawartych. Więc jeśli faryzeusze i znawcy prawa oskarżali uczniów Jezusa o jedzenie chleba nieobmytymi rękami i było to dla nich bardzo poważne oskarżenie, to wydaje się ono być niczym w porównaniu z oskarżeniem, jakie Jezus kieruje wobec faryzeuszy i znawców prawa. Zarzut Jezusa jest naprawdę poważny, ponieważ dotyczy odstępstwa od dekalogu, odstępstwa od prawa mojżeszowego, odstępstwa od Boga. Jest to zaledwie jeden przykład z wielu, które Jezus mógłby podać. Ale Jezus podał ten jeden przykład. Czego uczy nas ta historia? No przede wszystkim jest to ostrzeżenie dla nas, że jako grzesznicy to mamy tendencję do wypaczania tego, co właściwe, co prawdziwe. Wypaczamy to, jak należy oddawać Bogu cześć. Bardzo często zaczyna się to niewinnie. Bardzo często wypływa to z właściwych pobudek, z gorliwości dla Boga. Ale ostatecznie, może jeżeli nie będziemy pilnowali się, to może to doprowadzić do zastąpienia tego, co prawdziwe i właściwe, tym, co fałszywe i złe. Ta ludzka tradycja może stać się ważniejsza od Boga, od Bożego Słowa. I jednym z takich wypaczeń jest to, że rzeczy mało ważne wyrastają do rangi bardzo ważnych. Rzeczy, które nie są aż tak istotne w wierze, można powiedzieć, stają się nagle kluczowe. My się tam czasami śmiejemy z kościołów na wschodzie naszego kraju, że do kościoła to trzeba iść w zasadzie w garniturze. I jeszcze mieć grzebień w tylnej kieszeni, żeby móc się zaczesać. Tak? I że to taka tradycja, że człowiek inaczej nie może przyjść, a jak przychodzi inaczej, to już to jest źle postrzegane. Znowu właśnie taka tradycja, no przepis, który stał się ważniejszy niż Boże Słowo. Przecież nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy się wbijali w garniturzy i nigdzie Pismo Święte tego nie reguluje. Oczywiście chodzi o to, żeby być schludnie ubranym, tak, żeby przyjść w miarę możliwości w czystym ubraniu, ale to nie musi być garnitur. No ale dla niektórych stało się to bardzo ważne i kwestią niemalże po prostu zbawienia. Znaczy, nie mówię, że na wschodzie kraju tak jest, ale to można wszystko wypaczyć. To mało ważne staje się nagle bardzo ważne. To jak mamy w tej historii, zwykłe jedzenie chleba stało się tak bardzo ważne, że swoim znaczeniem przykryło inne, ważniejsze rzeczy, o których mówi Bóg, tak jak na przykład miłość do Boga i do bliźniego. Ale też wypaczamy oddawanie Bogu czci, kiedy Boże przykazanie zamieniamy ludzką tradycją. Wypaczamy je, kiedy ludzka tradycja staje się ważniejsza od Bożego Słowa. Wypaczamy je, kiedy ludzką tradycją unieważniamy Boże Słowo. I to też właśnie widzimy w tej historii, jak Żydzi to robili. Więc skoro Żydzi, Boży lud, w ten sposób zgrzeszyli, to możemy mieć pewne obawy co do siebie. Jeżeli my jako chrześcijanie spojrzymy na naszą historię, na historię Kościoła, to co tam zobaczymy? No nie jesteśmy lepsi. Można, nie jesteśmy lepsi od tych Żydów. Tak? Historia Kościoła pokazuje nam to jak na dłoni. Przez wieki Kościół zmagał się z różnymi przekonaniami czy praktykami, znaczy też nagromadził różne przekonania i praktyki, które w oczywisty sposób wypaczają, czy wypaczały oddawanie Bogu czci, które są złe. Pojawiły się różne kulty. Kult świętych, kult obrazów, kult relikwii i to tylko jest kilka z całej listy różnych pogańskich naleciałości. Dlatego Kościół musi cały czas się pilnować, cały czas reformować, aby trzymać się Bożego Słowa, żeby te różne tradycje, które gdzieś tam się pojawiają, różne przykazania, nakazy, nauki, żeby nie zastępowały Bożego Słowa. Żeby nie wypaczały Bożego Słowa, żeby nie unieważniały Boże Słowo. Jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to czego się trzymasz? Co jest twoją podstawą? Nauczanie Chrystusa? Czy też ludzka tradycja? Jakieś przykazania, które usłyszałeś w kościele, czy na ulicy, czy od rodziców? Co jest podstawą? Nauczanie Chrystusa? Czy jakieś ludzkie przykazania? Jeśli nie wiesz, nie znasz odpowiedzi na to pytanie, nie potrafisz powiedzieć, to warto sobie zadać inne pytanie. Czy znam naukę Chrystusa? Na ile ją znam? Bo jeśli nie znam nauczania Chrystusa, a Bóg wzywa nas do posłuszeństwa Chrystusowi, Jego przykazaniom, to jeżeli nie znam nauczania Chrystusa, to oczywistym jest, że jeżeli chcę oddawać Bogu cześć, to oddaję według tego, co znam. A jeżeli nie znam nauczania Chrystusa, który przyszedł głosić Słowo Boże, to oddaję Bogu cześć wedle jakiejś ludzkiej tradycji. I ona może być zgodna z Bożym Słowem, albo może wypaczać Boże Słowo. Nie jesteśmy w stanie tego ocenić, ponieważ nie znamy Pisma, czy nauczania Chrystusa. Ale jeśli znasz naukę Chrystusa, to na ile się jej trzymasz? Czy Słowo Chrystusa jest ważniejsze od jakiegoś przykazania, które wymyślił jakiś człowiek, a które być może jest ważne w twoim kościele? Więc co jest podstawą oddawania Bogu czci? Czego się trzymasz? Nauczania Chrystusa czy ludzkiej tradycji? Ta historia uczy też nas właściwego spojrzenia na tradycję i jej wartościowania. Ludzka tradycja, widzimy, że nie może być ważniejsza od Bożego Słowa. Jezus nas wyraźnie tego uczy. Stawia zarzut Żydom, że oni unieważnili Boże Słowo, zastąpili Boże Słowo przykazaniami ludzkimi. Więc to jest jasny sygnał do tego, że ludzka tradycja nie może być ważniejsza od Bożego Słowa. Ale też Jezus uczy nas, że ludzka tradycja nie może być traktowana na równi z Bożym Słowem. Boże Słowo i ludzkie przykazania to nie są tożsame rzeczy, nie są równe rzeczy. I Jezus pokazuje nam, że Słowo Boże musi być ponad tradycją. Ludzka tradycja musi być traktowana w odpowiedni sposób. Ludzka tradycja musi być mniej ważna od Bożego Słowa. A już na pewno ludzka tradycja musi być weryfikowana przez Boże Słowo. I jeśli taka tradycja unieważnia w jakiś sposób, podważa w jakiś sposób, obchodzi Boże Słowo w jakiś sposób, to taka tradycja, takie przykazanie, taka nauka musi być odrzucona. Jeżeli chcemy oczywiście trzymać się Chrystusa i Jego nauki. I w końcu widzimy, że jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to musimy kierować się wyłącznie Bożym Słowem, a nie ludzką tradycją. Bo jeżeli kierujemy się ludzką tradycją, to daremnie oddajemy Bogu cześć. Natomiast kiedy kierujemy się Bożym Słowem, kiedy jesteśmy posłuszni Bożym przykazaniom, wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni przykazaniom Chrystusa i je wypełniamy, to wtedy czcimy Boga. Jezus nas o tym uczy. Ewangelia Jana 14:21. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec. I ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Więc jeżeli znamy przykazania Chrystusa i wypełniamy je, to kochamy Chrystusa. Jeżeli kochamy Chrystusa, to możemy być pewni, że Ojciec kocha nas. Możemy też być pewni tego, że kochamy Ojca, ponieważ Ojciec posłał swojego Syna. Jeśli chcemy oddawać Bogu cześć, to musi się to odbywać za pośrednictwem Pana Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem posłanym do nas przez Boga Ojca. I nie dlatego, że ja tak mówię, ale dlatego, że to Bóg tak mówi. Ponieważ Bóg posłał swojego Syna, aby przekazał nam Bożą wolę, Boże Słowo. A jeśli nie czcimy Syna, to też nie czcimy Ojca, który Go posłał. I Pan Jezus mówi nam, ale też pokazuje nam, na czym polega prawdziwe oddawanie czci Ojcu. Ludzka tradycja, ludzkie przykazania nie mają takiego samego autorytetu, jakie ma Boże Słowo. Jeśli trzymasz się ludzkiej tradycji, to zachęcam cię, abyś ją odrzucił i zaczął poznawać Pana Jezusa Chrystusa i Jego nauczanie, ponieważ On jest drogą do Ojca. I do Ojca można przyjść tylko przez Niego. Więc zweryfikuj, co jest podstawą oddawania Bogu czci w twoim życiu. Sprawdź to, jak patrząc na to, co mówi Chrystus, patrząc na to, co naucza Chrystus. Jeżeli to, jak ty funkcjonujesz, jak oddajesz Bogu cześć, jest niezgodne z tym, co naucza Chrystus, to oddajesz Bogu cześć wedle ludzkiej tradycji i dajesz cześć Bogu daremnie. Bóg takiej czci nie przyjmuje. Więc to jest część pierwsza. Jeszcze będziemy kontynuowali, jeśli Bóg pozwoli, za tydzień część drugą. Pomódlmy się.